Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest środa, 15 kwietnia, dzień ferialny. Zanim, mój drogi słuchaczu, przejdziemy do omówienia sprawek z Polski, ze świata i z Kościoła, hymn z Prymy. Gdy już wzeszła gwiazda światła, kornie prośmy Boga, by w czynnościach dziennych zachował nas od szkody. Niech powściągając miarkuje język, by nie rozbrzmiewała groza waśni. Niech życzliwie chroni wzrok nasz, by nie poił się próżnością. Niech czyste będzie wnętrze serca i niech odstąpi nierozum. Niechaj hardość ciała skruszy skąpość napoju i pokarmu. Abyśmy, gdy dzień przejdzie, a kolejność znów sprowadzi noc, czyści przez wstrzemięźliwość, śpiewali Mu chwałę. Bogu Ojcu niechaj będzie chwała i jedynemu Jego Synowi, wraz z Duchem Pocieszycielem, teraz i po wszystek wiek. Amen. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Polski. Prezydent ułaskawił panią Weronikę. W poniedziałek 13 kwietnia pan prezydent Karol Nawrocki ułaskawił matkę trójki dzieci, panią Weronikę Krawczyk. Jest to szczęśliwy finał trwającej od 4 lat walki o sprawiedliwość, podczas której pani Weronika była wspierana przez Fundację Życie i Rodzina. W komunikacie na stronie internetowej prezydenta czytamy: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej zastosował prawo łaski. Poprzez darowanie kary ograniczenia wolności, środka karnego w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości oraz obowiązku przeproszenia osoby pokrzywdzonej i zatarcie skazania. Osoba, wobec której prezydent RP zastosował prawo łaski, była skazana za przestępstwo z artykułu 212 paragraf 2 kodeksu karnego. Zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania. Koniec cytatu. Przypomnijmy, mój drogi słuchaczu, że pani Weronika została skazana za ostrzeganie przed molochowym rzeźnikiem w kitlu, panem Piotrem A., który chciał złożyć w ofierze Molochowi jej wówczas nienarodzonego syna z powodu rzekomego zespołu Downa. Pani Weronika odmówiła i urodziła całkiem zdrowego syna. A kilka lat później na jednym z forów internetowych ostrzegała przyszłe mamy przed niebezpiecznym ginekologiem. Pan Piotr A. oskarżył panią Weronikę o zniesławienie, a sędzia ze Starogardu Gdańskiego, pan Wojciech Jankowski, uznał ją winną i skazał na 3 miesiące nieodpłatnych prac społecznych, zapłatę 1812 zł kosztów sądowych oraz do publicznych przeprosin Piotra A. Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, pan Mariusz Kaźmierczak, podtrzymał wyrok. Pan Piotr A. był już wcześniej, w roku 2008, skazany przez sąd na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 2 lata za nielegalne złożenie w ofierze Molochowi 19 dzieci i czerpanie z tego korzyści majątkowych. W roku 2016 ten sam pan, powiedzmy molochowy recydywista, wmawiał pani Weronice, że jej dziecko urodzi się z wadą genetyczną i zaproponował jej tak ulubione przez siebie rozwiązanie. Dodajmy, że sprzeczne nie tylko wprost z prawem Bożym, ale również w tym przypadku z prawem polskim. Pani Weronika nie oskarżyła wtedy Piotra A., chociaż mogła, a za to ten, jakże sprytnie, oskarżył ją o zniesławienie, dopiero gdy nie było już szans, aby pociągnąć go do odpowiedzialności za próbę zabójstwa na literkę A, ze względu na przedawnienie, które następuje po 5 latach. Wskutek niesprawiedliwych wyroków pani Weronika została zmuszona do rozpoczęcia zasądzonych prac społecznych. Natomiast nikt nie był w stanie zmusić jej do przeprosin człowieka, który chciał zabić jej syna. Z racji niewykonania tej części wyroku pani Weronice groziło 6 tygodni prawdziwego więzienia. Sąd miał podjąć decyzję w tej sprawie pojutrze, w piątek 17 kwietnia. A zatem decyzja o ułaskawieniu przez prezydenta zapadła na 4 dni przed posiedzeniem sądu, na którym nakaz przeprosin Piotra A. mógł zostać, a wiele wskazywało na to, że tak się stanie, zamieniony na karę więzienia. Wskutek decyzji prezydenta Nawrockiego kara, niesprawiedliwie zasądzona pani Weronice, została w całości darowana, a wyrok zatarty. Dlatego nie musi ona kontynuować prac społecznych i nie będzie rozdzielona przez kolejne 1,5 miesiąca ze swoimi dziećmi. A dodajmy, że przez 1,5 miesiąca tak właśnie było. W toku pozostaje sprawa przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. w którym pani Weronika zaskarżyła niesprawiedliwe wyroki polskich, czy raczej polskojęzycznych sądów. Jeśli ów Trybunał wyda w tej sprawie wyrok zgodny z wymogami sprawiedliwości, może to powstrzyma nasz aparat państwowy przed gnębieniem niewinnych ludzi, którzy mają pełne prawo ostrzegać innych przed molochowymi zbrodniarzami. Ta sprawa również dość dobrze pokazuje, jak ważne jest roztropne zachowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich, gdy mój najlepszy z możliwych kandydat odpadł, a do drugiej tury dostali się przedstawiciele złych partii na usługach złych panów. Jednak trzeba wtedy na chłodno rozważać, po której stronie jest mniejsze zło i jest to rozwiązanie w pełni katolickie. Gdyby prezydentem był teraz pan Rafał Trzaskowski, najprawdopodobniej nie podpisałby tego ułaskawienia, ponieważ rolą jego środowiska jest wspieranie procederu składania ofiar Molochowi na literkę A. A panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu należy się wdzięczność za skorzystanie z prawa łaski wobec pani Weroniki i oby dalej sprawując swój urząd miał na tyle roztropności, odwagi i sprytu, aby zawsze działał dla dobra Polaków, nawet wbrew swoim mocodawcom. I to, mój drogi słuchaczu, tyle, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę z Polski. Zanim przejdziemy do tej ze świata, chciałbym z radością i wdzięcznością przypomnieć, że mecenasem naszego kanału jest Kancelaria Prawna Tradycyjnego Katolika, radcy prawnego pani Małgorzaty Wilczek. Jeżeli, mój drogi słuchaczu, będziesz potrzebował prawnika lub słyszał, że ktoś inny, osoba fizyczna lub firma, szuka pomocy prawnej, przypomnij sobie proszę o Kancelarii pani Małgorzaty Wilczek, której zespół składa się z doświadczonych adwokatów i radców prawnych, świadczących profesjonalną i wszechstronną pomoc prawną w oparciu o bliskie nam wartości. Szczególnie wyspecjalizowane obszary działalności kancelarii to tzw. kredyty frankowe, prawo administracyjne, ubezpieczenia, odszkodowania, sprawy rodzinne i szeroko pojętego prawa cywilnego. Na hasło sprawki. Kancelaria udziela porad, świadczy pomoc i zapewnia kompleksową obsługę prawną na preferencyjnych warunkach. Szczegóły pod adresem internetowym umieszczonym w opisie tego odcinka. Teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki ze świata. Państwo położone w Palestynie na literkę I oraz Liban. Wstrząsająco humanitarne działania panów na literkę Z z kropką. Agencja Reuters poinformowała, że w środę 8 kwietnia, kilka godzin po zawieszeniu broni wprowadzonej z Iranem wojnie Stanów Zjednoczonych i państwa położonego w Palestynie na literkę I, w całym Libanie doszło do setki ataków najbardziej humanitarnej armii świata. Chociaż gdyby się nad tym chwilkę wnikliwiej zastanowić, to naczelny rabin Chabad Lubawicz w Polsce, pan Shalom Bouber-Stambler, mówił o najbardziej humanistycznej armii świata, a zakładając, podobnie jak księga na literkę T, a kończąca się na UD, że to nie są ludzie, to określenie wojsk panów na literkę Z z kropką może ma sens. Tylko w tym jednym dniu wskutek humanistycznych ataków zginęło około 350 Libańczyków. Wśród nich znaleźli się członkowie rodziny Said, mieszkający w południowym Libanie w wiosce Srifa. Rodzina, mając nadzieję, że po zawartym porozumieniu o zawieszeniu broni będą mogli w spokoju pochować zabitego przez panów na literkę Z z kropką ojca i męża, pospiesznie zorganizowali pogrzeb. Niestety w czasie ceremonii żałobnej doszło do nalotu wojsk państwa położonego w Palestynie na literkę I, wskutek którego na cmentarzu w trakcie uroczystości pogrzebowych śmierć poniosło czworo kolejnych członków rodziny chowanego mężczyzny, w tym jego własna półtoraroczna córeczka. Być może to również był humanitaryzm, wszak niedobrze jest rozdzielać rodzinę. Według agencji Reuters od 2 marca bieżącego roku, kiedy państwo położone w Palestynie na literkę I nasiliło ataki powietrzno-lądowe w Libanie, z rąk panów na literkę Z z kropką zginęło ponad 2000 osób, to znaczy osób według nas gołów. W tym 165 dzieci i prawie 250 kobiet. A teraz przypomnijmy, że dokładnie w tym samym czasie, w którym starsi bracia pracowali nad wspomnianym wyżej wynikiem, dokładnie 10 marca wiceminister spraw zagranicznych pan Władysław Teofil Bartoszewski z PSL-u w porannym wywiadzie dla Radia Z zapytany przez Bogdana Rymanowskiego w imieniu jednego z internautów, czy uważa, że państwo położone w Palestynie na literkę I dokonuje zbrodni przeciwko ludzkości, a pan Netanjahu jest zbrodniarzem wojennym, dwukrotnie zaprzeczył, mówiąc nie. 20 dni później, w tym samym programie, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości pan poseł Mariusz Błaszczak powiedział, że państwo położone w Palestynie na literkę I jest częścią wolnego świata, jest po jasnej stronie mocy, a nie po ciemnej stronie mocy jak Iran, który jest po stronie Rosji. Oby te wszystkie okrutne wiadomości, które przekazujemy z terenów atakowanych przez panów na literkę Z z kropką, wryły się w pamięć jak największej liczby Polaków głosujących na partie, których czołowi przedstawiciele bezkrytycznie hołubią państwo położone w Palestynie na literkę I. Być może to doprowadzi ich do głębszej refleksji nad urną wyborczą w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. I na koniec jeszcze jedno. Gdzie, mój drogi słuchaczu, byłeś na wielkopiątkowej liturgii? Czy była to liturgia tradycyjna, czy też może byłeś w parafii? Gdybyś był na liturgii tradycyjnej, słyszałbyś tradycyjną modlitwę o nawrócenie wiarołomnych panów na literkę Z z kropką. Jeżeli byłeś w parafii, publicznie modliłeś się wraz z innymi, aby Pan Bóg pomógł panom na literkę Z z kropką wzrastać w miłości Jego imienia i wierności Jego przymierzu. To trochę dziwna modlitwa. I to tyle, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę ze świata. Zanim przejdziemy do tej z kościoła, kolejna sprawka to krótka katechizmu dawka. Ojciec Gabriel Roskini, katechizm maryjny, ciąg dalszy części trzeciej, kult maryjny, kontynuacja punktu pierwszego, kult codzienny, paragraf szósty, różaniec. Pytanie pierwsze, czym jest różaniec? Różaniec jest określoną formą modlitwy ku czci Najświętszej Maryi Panny i polega na odmówieniu 150 pozdrowień anielskich przeplatanych 15 Ojcze Nasz. W ten sposób powstaje 15 dziesiątków. Podczas każdego z nich rozważa się pobożnie jedną z tajemnic odkupienia, podzielonych na tajemnice radosne, bolesne i chwalebne. Pytanie drugie. Jak przebiegał historyczny rozwój modlitwy różańcowej? Różne składniki różańca, czyli koronka, na której liczy się zdrowaśki, 150 pozdrowień anielskich, 15 Ojcze Nasz i rozważania poszczególnych tajemnic powstały w różnym czasie i w różnym czasie były ze sobą łączone. Pierwszy składnik, czyli koronka, przyrząd do liczenia, jest chronologicznie biorąc najstarszy, już bowiem święty Paweł, pierwszy pustelnik, zmarł w roku 341, zwykł liczyć odmawiane Ojcze Nasz na kamyczkach. Później kamyczki zastąpiono nitką lub sznurkiem powiązanym w węzełki lub nawleczonym ziarnkami związanymi w kółko i nazywanymi koronką, która weszła w powszechne użycie w początkach XVI stulecia. Trzeci składnik, Ojcze Nasz, wprowadził Kartus Henryk Ecker 1328-1408, pod koniec XIV stulecia. Czwarty składnik, czyli rozważania tajemnic, powstały w połowie XV stulecia. Zawdzięczamy Kartuzowi Dominikowi Prusakowi. Zmarł w roku 1461. Ustalił on 150 tajemnic, które z początkiem XVII wieku ograniczono do liczby 15, w tym 5 radosnych, 5 bolesnych i 5 chwalebnych. Papież Leon XIII zaleca usilnie, codzienne odmawianie różańca przez wszystkie rodziny. To samo czyni papież Pius XII w encyklice Ingruentium Malorum z 15 września 1951 roku, aby uprosić taką samą opiekę Matki Bożej dla świata współczesnego, jaką otaczała ona Kościół i wiernych w trudnej epoce świętego Dominika. Paragraf 7. Koronka ku czci siedmiu boleści. Pytanie pierwsze. Czym jest koronka ku czci siedmiu boleści? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. A teraz, zanim przejdziemy do wybranej na dzisiaj sprawki z kościoła, pozwolę sobie przypomnieć, że cała ta nasza praca rozwinęła się głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Za wszystkich wspierających nas finansowo raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona naszych patronów, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim Bóg zapłać. Teraz przechodzimy do wybranej sprawki z Kościoła. Watykan, Luksemburg i Polska. Pomysły kardynała Hollerisha na doprowadzenie do tak zwanego kapłaństwa kobiet w Kościele katolickim. W wywiadzie opublikowanym w piątek 10 kwietnia na portalu Vatican News jezuicki kardynał Jean-Claude Hollerich, arcybiskup Luksemburga, a także relator generalny tzw. synodalnego synodu o synodalności, nie po raz pierwszy podjął temat tzw. święceń kapłańskich kobiet, czyli zjawiska, które w rzeczywistości i właściwym znaczeniu nie istnieje, nigdy nie istniało i nigdy nie zaistnieje. Punktem wyjścia wywiadu z hierarchą była jego wypowiedź z przemówienia na Uniwersytecie w Bonn, które wygłosił pod koniec marca podczas konferencji poświęconej, a jakżeby inaczej, synodalności. Kardynał Hollerich, odnosząc się wtedy do tak zwanego kapłaństwa kobiet, powiedział: "Nie potrafię sobie wyobrazić, jak Kościół miałby przetrwać na dłuższą metę, jeśli połowa ludu Bożego cierpi z powodu braku dostępu do posługi kapłańskiej". Następnie ultramodernistyczny hierarcha dodał: "Jako biskup przekonałem się również, że nie jest to jedynie postulat niektórych lewicowych organizacji kobiecych". Koniec cytatu. Myśl tę miały ukształtować w głowie kardynała spotkania na poziomie parafii, dzięki którym przekonał się, że rzekomy problem jest bardziej powszechny wśród kobiet niż się czasem sugeruje. Zwrócę się teraz do żeńskiej części audytorium sprawek. Drogie panie, jeżeli macie chęć, proszę was o napisanie w komentarzu, czy prawdą są słowa kardynała Hollericha o waszym cierpieniu z powodu braku dostępu do posługi kapłańskiej. A wracając do wywiadu dla Vatican News, arcybiskup Luksemburga został zapytany o termin, który uważa za akceptowalny dla postępu w kwestii tzw. święceń kapłańskich kobiet, na co kardynał Hollerich odpowiedział następująco: "Chciałbym zostawić to Duchowi Świętemu". Powstaje więc pytanie, dlaczego nie zostawi, skoro chciałby? Rozumiejąc po katolicku tę odpowiedź, należałoby przyjąć, że kardynał miał na myśli nigdy, ale arcybiskup Luksemburga w tym samym wywiadzie mówi, że proces doprowadzenia w Kościele do tak zwanego kapłaństwa kobiet to kwestia długofalowa. Hierarcha zaświadcza też, że w czasie synodu o synodalności odczuł działanie Ducha Świętego. Powiedział: "Wierzę, że jeśli Bóg zechce, Duch Święty poruszy również serca w innych kulturach. Wierzę, że potrzebujemy do tego solidnej dozy wiary w Boga". Koniec cytatu. Zdaniem naszej redakcji, kardynał Hollerich w trakcie synodalnego synodu o synodalności faktycznie mógł odczuć działanie jakiegoś ducha, ale bynajmniej nie Ducha Świętego, trzeciej osoby boskiej, ponieważ Pan Bóg nie może sam sobie zaprzeczać. Ale zgadzamy się z tym, że potrzeba mu solidnej dozy wiary w Boga. Choć celem modernistów jest doprowadzenie kobiet do fałszywych święceń prezbiteratu i episkopatu, nie mogą tego zrobić od razu. Ze względu na wciąż znaczący opór katolików, próbują więc najpierw doprowadzić do tak zwanego diakonatu kobiet. Kardynał Hollerich we wspomnianym wywiadzie podkreślił, że przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji konieczna jest poważna praca teologiczna nad naturą diakonatu, jego związkiem z kapłaństwem i biskupstwem oraz jego miejscem w życiu Kościoła. Warto, mój drogi słuchaczu, zwrócić uwagę na kolejność. Najpierw mówi się, jaką nowość zamierza się przyjąć, a dopiero potem zamierza się wykonać pracę teologiczną. To jednocześnie jest śmieszne i straszne. W ustach kardynała tak zwana poważna praca teologiczna niestety oznacza zwyczajne pranie mózgu, które ma spowodować redefinicję diakonatu w umysłach katolików. A teraz uwaga! Po Soborze Watykańskim II w roku 1972 papież Paweł VI zniósł tradycyjne stopnie święceń kapłańskich, które obowiązywały w Kościele od co najmniej III wieku i które swoją drogą zachowało bractwo kapłańskie świętego Piusa X. Papież Paweł VI zostawił jedynie wyższe święcenia, czyli diakonat, prezbiterat i episkopat. Wśród usuniętych święceń znalazł się subdiakonat, który według nauki Soboru Trydenckiego zalicza się również do święceń wyższych. Teraz kardynał Hollerich w wywiadzie dla Vatican News wychodzi z propozycją przywrócenia subdiakonatu, który byłby tak zwaną niesakramentalną formą uczestnictwa w kapłaństwie, po to by wprowadzić subdiakonat kobiet, co zdaniem hierarchy pozwoliłoby im uczestniczyć w liturgii i nabożeństwach bez zmiany nauki o sakramencie święceń. Czyli kardynał Hollerich chce przywrócić usunięty przez modernistycznego papieża najniższy stopień wyższych święceń kapłańskich, ale z całkowitym przekształceniem jego znaczenia, po to, by mogły go przyjąć kobiety, a następnie najprawdopodobniej na zasadzie skojarzenia z właściwym pojęciem diakonatu ułatwić przejście do dalszych etapów rewolucji. A tym, którzy myślą lub mówią, ale to nie w mojej parafii, więc nie ma stanu wyższej konieczności. Nasza redakcja pragnie przypomnieć, że właśnie ten sam kardynał, Jean-Claude Hollerich, w ostatnich dniach lutego tego roku gościł w archidiecezji krakowskiej, zaproszony przez tamtejszego metropolitę kardynała Grzegorza Rysia w celu przygotowania księży do synodalnego synodu archidiecezji krakowskiej. Bez podjęcia radykalnych kroków, synodalność z jej szalonymi pomysłami prędzej czy później wejdzie do polskich i tak już zmodernizowanych parafii. Oby Najświętsza Maria Panna zechciała doprowadzić jak największą liczbę polskich katolików, w tym kapłanów, do przylgnięcia do tradycji katolickiej. I to, mój drogi słuchaczu, na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika Rano. Przypominam o dzisiejszym wieczornym live'ie z posłem Romanem Fricem. 21 na naszym kanale. A jeżeli ten odcinek miał dla Ciebie, mój drogi słuchaczu, znamiona sensu i chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. Wszystkim tym, którzy chcieliby dołączyć do grona naszych patronów, przypominam, że szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Najświętsza Mario Panno, współodkupicielko ludzkości, pośredniczko wszelkich łask i pogromicielko wszelkich herezji, wstawiaj się za nami. Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami. Święty Piusie X, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się. I bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia dzisiaj o 21:00 i do usłyszenia jutro rano. Zostań z Panem Bogiem.